Cierpliwość, cierpliwość jest cnotą, szczególnie kiedy jest się gościem Poranka Wnet, a gościem kolejnym jest Jacek Żurawski, przewodniczący zarządu regionu toruńsko-włocławskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom i dzień dobry panu ministrowi, mojemu przyjacielowi i przyjacielowi wielkiemu Solidarności, który był moim przedmówcą, być może nas jeszcze słucha.
Już niestety pan minister pojechał na spotkanie, bo taka jest rola ministrów, się spotykają. Ile z tych spotkań wynika, to już zupełnie inna kwestia, ale może wyniknie coś dobrego. Nie bądźmy pesymistami na początku dnia. No to optymistycznie czy pesymistycznie zapytam o podsumowanie trzech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo taką jakoś wybraliśmy rolę dla Solidarności, przynajmniej ja wybrałem taką rolę w ramach tej trasy, że pytam państwa o podsumowanie rządów już nie na półmetku, a w zasadzie pod koniec, bo za chwilę zacznie się ostatni rok tej kadencji Sejmu.
Jak najbardziej optymistycznie. Solidarność podsumowuje 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, a to powodów do optymizmu jest bardzo dużo. Przede wszystkim zmiany w ustawach o prawie pracy, przywrócenie wieku emerytalnego, którego Solidarność tak bardzo, bardzo oczekiwała i przeciwko w ogóle wydłużeniu tego wieku tak bardzo protestowaliśmy. Czy również porządkowanie rynku pracy, to wszystko, płaca minimalna, to wszystko, o czym mówiliśmy już od wielu, wielu lat jako przedstawiciele, obrońcy praw pracowników, jest realizowane. Zdajemy sobie sprawę, że nie natychmiast, nie od razu, ale jest realizowane. Chociaż powolne oddawanie pracownikom niedziel, szczególnie w handlu. Mówię powolne, czy nie nawet, bez powodu.
Nawet nie szczególne, tylko no, pracownikom handlu. Inne branże takich przywilejów nie mają, a być może chciałyby mieć. Udało się pracowników handlu trochę dzięki uporowi przewodniczącego Alfreda Bujary, który tutaj toczył boje i wygrał swoją batalię. No ale być może są inne grupy pracownicze, które chciałyby te wolne niedziele posiadać. To jest pytanie do pana przewodniczącego.
Ja do końca nie wiem, czy tak jest, ponieważ od swojego dzieciństwa, czyli od wielu, wielu lat pamiętam i było to ogólnie przyjęte i akceptowane, że sklepy w niedzielę były zamknięte, w soboty również były nieczynne i często powtarzam, nikt z tego tytułu z głodu nie umarł. Oczywiście możemy mówić co ze szpitalami, co z teatrami, co z kinami, tylko że jak pamiętam od wielu, wielu lat pracownicy tychże instytucji zawsze wiedzieli, że w niedzielę te instytucje będą czynne. Nie mówię tu oczywiście o szpitalu jako o instytucji, ale handel to rzeczywiście jest taka specyficzna grupa, czy specyficzne przedsiębiorstwa. I tutaj rzeczywiście ten bój, czy to przekonywanie i Polaków, i rządzących do tego, żeby niedzielę oddać pracownikom handlu, rzeczywiście jest wygrany.
Mówił pan przewodniczący o prawie pracy. Tutaj komisja kodyfikacyjna nie popisała się. Projekt, który został przygotowany, został przez państwa odrzucony. 2,5 roku prac poszło chyba na marne. Tak to wygląda. Reformy prawa pracy nie będzie.
Ja nie wiem, czy poszło na marne, wcale tego tak nie powiedział. Mamy
efektów realnych brak.
Efektów realnych brak, natomiast mamy pokazane, w którą stronę na pewno nie iść. I to jest to dobro.
Jest naprawdę optymistą.
To jest to dobro, które wyszło z tej pracy. Natomiast...
Ale to czy wiemy, gdzie iść, bo dróg fałszywych może być wiele. To, że jedna została wyeliminowana, wcale może nas do sukcesu nie przybliżać.
Ja myślę, że drogą do sukcesu jest proste. Droga do sukcesu jest bardzo prosta. Proszę parlamentarzystów, proszę tych wszystkich, którzy tą kodeks pracy chcą zmienić, żeby bardzo uważnie wsłuchali się w oczekiwania pracodawców i dobrze je rozumieli, i pracowników i też dobrze je rozumieli. Bo wtedy, kiedy zaczynamy, ja to mówię jako związkowiec, kiedy zaczynamy preferować tylko jedną ze stron, to będzie to fałszywa droga. Mam świadomość, że nie można również preferować strony pracowniczej. Te dwie strony muszą być uczciwie traktowane i trzeba pamiętać o tym, że są to strony równe. Zawsze.
Być może w dialogu powinny być równe, natomiast przez lata wydaje się, że narosło tyle patologii i że sytuacja była tak nierówna i że pracownicy byli tak słabsi wobec pracodawców, że tutaj chyba w prawie trzeba nadrobić pewien okres, który rzeczywiście wytworzył się w momencie, kiedy rąk do pracy było dużo, pracy było mało. Więc tu chyba nie leży po środku, tylko leży bliżej pracowników niż pracodawców.
Tak, zgadzam się z tym. Natomiast wiele razy pokazywaliśmy przykłady krajów sąsiednich, gdzie przepisy, bo niekoniecznie to jest kodeks pracy w naszym rozumieniu, ale przepisy dotyczące relacji między pracodawcą a pracobiorcą właśnie bronią pracobiorcy jako tej strony z zasady słabszej, ponieważ to pracodawcy są tą stroną w pewnym sensie uprzywilejowaną. Natomiast ja też bardzo proszę, żeby zrozumieć jeszcze jedną podstawową zasadę. Pracodawca nic nie daje pracownikowi, a jest to przez dziesięciolecia funkcjonuje takie zakłamanie, że pracodawca pracownikowi coś daje. Nic mu nie daje. Po prostu kupuje od niego czas, umiejętności w postaci wykonywanej przez pracownika pracy. I musi to być kupowanie na zasadach uczciwych, z szacunkiem i za odpowiednią cenę. I nie ma mitu, że pracodawca coś pracownikowi daje, bo mu nic nie daje. Nic po prostu. Trzeba to wreszcie przyjąć jako obowiązującą zasadę.
Jest to rzeczywiście transakcja i każdy powinien wyjść
z niej zadowolony, najzwyczajniej w świecie.
Z zyskiem. Specyfika regionu toruńsko-włocławskiego jest jaka? Bydgoszcz, duże zakłady pracy, które upadły, PESA teraz z dużymi problemami, ale chyba przetrwa ten kolejny wiraż w swojej historii. Toruńska Solidarność czym żyje?
Toruńska Solidarność żyje sprawami swojego czy naszego regionu. To nie tylko Toruń, to jest również Grudziądz, Inowrocław, Włocławek.
Włocławek to chemia chociażby, tak?
Tak, to jest chemia, ale to jest również Lipno, Rypin, Golub Dobrzyń, Chełmno, więc specyfika jest bardzo zróżnicowana, bo i duże ośrodki, ale też jak gdyby i mniejsze miasteczka ze swoimi problemami.
Toruń, przynajmniej mówiącemu te słowa, z żadnym wielkim zakładem przemysłowym się nie kojarzy, ale być może moja wiedza będzie zweryfikowana w tej sekundzie.
Są tu spore zakłady pracy w Toruniu, chociażby strefa ekonomiczna, Apator, który tam funkcjonuje, całe firmy, które zostały po Szarpie i po naszych japońskich gościach, że tak się bardzo elegancko o nim wyrażę.
To przypomnijmy historię.
No tak, to była pomorska strefa ekonomiczna, Łysomice pod Toruniem, Japończycy, Szarp, wiele zakładów funkcjonujących, trochę kłopotów z tym związanych, bardzo dużo pracowników zatrudnionych, ale nie tyle, ile Japończycy obiecywali. Nie pojawiły się też nowe technologie. Nie pojawił się ten wielki postęp w dziedzinie elektroniki, który tutaj miał być. Natomiast zostały firmy. Te firmy, część z nich upadła, część zmieniła właściciela. Na szczęście ten teren strefy został również przekazany czy oddany polskim firmom, stąd tam Apator i inne firmy, które powstają, ale
uzwiązkowienie w tych mniejszych zakładach, to nie są wielkie zakłady, które mają po kilka tysięcy pracowników, bo tam i w tych państwowych z reguły z uzwiązkowieniem jest w miarę. Natomiast problem się rzeczywiście zaczyna w firmach średnich i małych. Jak to wygląda na ziemi toruńskiej?
Jest z tym różnie, przyznaję. Natomiast mamy sporo organizacji zakładowych w firmach i prywatnych, i w firmach mniejszych. I one funkcjonują bardzo dobrze. Mamy wypracowane relacje z pracodawcami. Powiem szczerze, że wielkich konfliktów, czy takich konfliktów, nie w sensie nawet zaangażowanych to dużej ilości osób, ale takich ostrych konfliktów nie mamy. W tej chwili są to kwestie, które w czasie negocjacji, w czasie rozmów rozwiązujemy te problemy. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Solidarność obawiała się trochę, że młode pokolenie osób urodzonych po roku 80, mówiąc językiem takim naszym, nie będzie czuło Solidarności. Jest im do niczego niepotrzebna, bo oni wybierają sobie ścieżkę kariery, oni nie chcą, żeby ktokolwiek to ingerował, chcą być panami jak gdyby swojej sytuacji. Okazało się, że to nie jest tak do końca.
Ale też przez lata 90 mówiono o związkach jak najgorzej i też wrosło całe młode pokolenie, które nauczone takiego...
Taką narracją jak gdyby.
Chciałem powiedzieć głupkowatego liberalizmu, ale to chyba byłoby nieeleganckie słowo. Takiego prostego liberalizmu na związki patrzy jak na to najlepiej zło konieczne, które jest jakąś emanacją przeszłej epoki. To się zmienia?
Zmienia się i to bardzo, bardzo mocno. Powstają nowe organizacje, zapisują się do nich młodzi ludzie, którzy zrozumieli, młodzi pracownicy czy pracownicy z krótkim stażem, którzy zrozumieli i rozumieją, że związek zawodowy jest dla nich taką instytucją trochę jak ubezpieczenie, a mianowicie zapisuję się do organizacji, w której nie jestem sam i która w moim imieniu broni moich praw. Mogę tam przyjść ze wszystkim i mamy zarejestrowane organizacje zakładowe w firmach prywatnych, gdzie staż pracowników najdłużej to jest 10 lat, oni sami nie przekraczają 30 i przyszli do nas sami po to, żeby wreszcie pomóc im się zorganizować związek zawodowy, który będzie właśnie ich bronił.
Chociaż jest wyrwa pokoleniowa, bo z mojego skromnego doświadczenia, kiedy po Polsce jeździmy i staramy się jak najczęściej ludzi Solidarności zapraszać, to z reguły przewodniczący pamiętają lata 80. Wtedy zaczynają swoją związkową karierę. I to jest reguła, żeby nie powiedzieć, że to jest 100% przypadku.
To jeszcze dokończę tamtą kwestię i wrócę do siebie i do mojego roku 80. A mianowicie, jak przychodzą ci młodzi pracownicy, ci młodzi ludzie mówią, my nie mamy wątpliwości, że to ma być Solidarność. Nie idziemy do innego związku, nie zakładamy swojego, nie wymyślamy, chcemy Solidarności. A teraz do roku 80. mojego wrócimy. Ja w roku 80. miałem 16 lat, chodziłem do samochodówki toruńskiej tutaj i mam świadomość, że w moim regionie, w regionie toruńsko-włocławskim jestem ostatnim przewodniczącym, który pamięta wydarzenia 80. roku.
Czyli to jest rejon dynamiczny.
Tak. Następny szef tego regionu na pewno będzie urodzony po 80. roku i dla niego rok 80. będzie historią znaną z kart, książek, z opowieści rodziców, dziadków, być może z programów telewizyjnych.
Procentowo jak to wygląda? Przepraszam, jest tak szczegółowe pytanie, ale to jest ciekawe. To jest, ilu macie członków poniżej 40, powiedzmy? To jest większość już?
Czy... Nie, to nie jest większość. Zbliżamy się do 40%. Czyli ta wymiana pokoleniowa, ona następuje bardzo powoli, bo rzeczywiście pan redaktor wspomniał o pewnej wyrwie. Jeszcze ileś lat temu...
Przejedzie śmieciarka, będzie trochę hałasu, ale... Ale przetrzymamy to dzielnie, dlatego że deszcz trochę mniej przestał padać.
Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście mieliśmy, ale myślę, że to było nie tylko w naszym regionie, mieliśmy taką sytuację, że pracownicy z długim stażem odchodzili na emerytury i na ich miejsce nie pojawiali się następni członkowie związku. Zmieniło się to zdecydowanie. W tej chwili jest tak, że członków związku nam nie ubywa. Odnotowujemy taki powolny wzrost, ale też to nie jest tak, że czekamy aż ktoś do nas sam przyjdzie. Prowadzimy bardzo, bardzo taką intensywną promocję związku, prowadzimy czy realizujemy działania zakreślone przez Komisję Krajową dotyczące rozwoju związku, zapisywania członków do Solidarności, ale również prowadzimy taką akcję czy taką działalność bardzo, bardzo szkoleniową, żeby ci, którzy przychodzą, wiedzieli, z czym mają do czynienia, rozumieli Solidarność.
Na koniec miasto. Jak pan się czuje jako człowiek Solidarności w tej sytuacji wielkiej koalicji w Toruniu? Wszyscy ze wszystkimi, niezależnie kto jaką miał przeszłość, jakie informacje na swoich kolegów pisał w poprzednim reżimie, do jakich partii należał i teraz wszyscy razem kochamy się politycznie w jednej wielkiej koalicji. Jak pan to ocenia?
Odpowiem w taki sposób. Toruń jest miastem specyficznym. Przyzwyczaiłem się, bo tutaj tak było zawsze. To jest jedna jak gdyby kwestia, a druga można i chyba należy popatrzeć na to w ten sposób, i ja tak już troszkę na poważniej na to patrzę. Jeżeli jest cel dobro lokalnej społeczności, to bardzo się cieszę, że ludzie o różnej przeszłości, o różnych poglądach starają się go zgodnie realizować. Mogę tylko się z tego tytułu cieszyć. Natomiast to politycy mniejszego, większego wymiaru, ci lokalni i ci krajowi, to są właściwie, użyję takiego słowa trochę może brzydkiego, rozliczenia między nimi. Jeżeli im jest po drodze, to w porządku. To mieszkańcy Torunia, mieszkańcy naszego regionu patrzą na to i pewnie akceptują.
Może słowa Józefa Modzelewskiego, przewodniczącego regionu białostockiego, który mówił, że w jego karierze najlepiej mu się rozmawiało z rządami lewicowymi. Nie tyle mówią o lewicy, ile mówią o tej prawicy, która kiedyś w Polsce była prawicy spod znaku liberałów gdańskich za konserwatyzm w Polsce, w pewnym momencie robiących. Jacek Żurawski, przewodniczący regionu toruńsko-włocławskiego Solidarności, był gościem Poranka Wnet. To bardzo serdecznie dziękuję po raz kolejny, bo to zawsze jasny punkt i stabilny i stały naszych wycieczek po Torunie. Dziękujemy bardzo za to.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję radiosłuchacze.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.
W Toruniu. 9:16, teraz element, którego nie ma na mojej kartce, element zaskoczenia, element nieprzewidziany, ale my lubimy elementy nieprzewidziane. Trzeba uważać, bo jest pan oplątany, panie przewodniczący, mikrofonem, który muszę wyswobodzić spod pana stóp i przekazać słuchaczce. Proszę się przedstawić. Jeszcze to trzeci mikrofon działa teraz.
Halo?
O, teraz słyszymy się głośno i wyraźnie i zamieniamy się w słuch. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przede wszystkim torunianka z wyboru, nie od urodzenia. Pochodzę z Olsztyna. Bardzo mi miło, że Radio Wnet było 2 dni temu w Olsztynie.
Poruszaliście
bardzo ważne tematy tam, z którymi się utożsamiałam, bo padło tam takie stwierdzenia, że rzeczywiście w Olsztynie kuleje troszkę kultura. Mhm. I z tego powodu właśnie przyniosłam się tutaj. Szczęśliwie tu mieszkam już od 6 lat. Starówka jest pięknym miejscem, to jest taka szkatułka, w której można zamieszkać na 2 lata, jak to ja zrobiłam, i właściwie nie wynurzać się stąd, bo tu jest wszystko. Można tutaj się ubrać, można tu zjeść, można tu się bawić i można też się uczyć.
Inaczej niż w Olsztynie?
Tak. Znaczy tam się można zamknąć faktycznie na kampusie, na Kortowie, tylko nie da się, można wyjść tam na miasto, ale troszkę nie ma czego tam szukać, mam wrażenie.
To jest apel do pana, do kandydatów, tam szereg tak. było kandydatów na prezydenta. W Olsztynie czemu tak to wygląda? Dlaczego Jerzy Zwierzy, czyli pan Jerzy Małkowski cały czas jest tak popularny, a mając tak duże przeboje z polskim prawem?
Tego nie wiem, nigdy nie głosowałam na tego pana. Mam nadzieję, że jego dobra passa i jego następcy się zmieni. Co chciałam opowiedzieć?
Ja tak już zaczynam robić wywiad, a to miała być informacja.
Tak, może tutaj wbiję troszkę szpilę, bo wszyscy takie peany na temat tego, co się dzieje w Toruniu. Moja walka nie jest polityczna, tylko jest graficzna. Ja walczę z zastaną rzeczywistością za pomocą swojej twórczości i swoich grafik. Jestem autorką projektu, który był dotowany początkowo z Urzędu Miasta. Nazywał się Widokówki Toruń. I są to projekty, które faktycznie wyglądają jak widokówki, ale na nich nie znajdziemy standardowych dla Torunia obrazków, osiołka, nocnej panoramy, tylko znajdziemy tam rzeczy, które są drobnymi mieszczańskimi aferkami z gruntu estetycznego. Na przykład jedna z takich bardziej wyróżniających się widokówek dotyczy tego, że konserwator miejski zezwolił na skucie modernistycznych mozaik. Dba się tutaj najwyraźniej w tym mieście bardziej o gotyk niż o modernizm. I w miejscu tych mozaik zostało powieszone wielkie zdjęcie pizzy. To jest jeden z tych przykładów. Pokazuję na nich również po prostu tą bardziej mroczną stronę starówki. Często spotykam się z taką opinią, że jestem strasznie złośliwa i chyba nie lubię tego miasta. A to jest nieprawda. To tylko przyjaciel, który kocha, może powiedzieć coś tak szczerego. I mam nadzieję, że moje...
Konserwator zabytków się zmienił w Toruniu. To jest to jest jakiś element pani historii, czy ma jest to związane z podejściem miasta do zachowania starówki?
Mam nadzieję, że miałam wpływ na to, ale nie wiem. Wiem, że rzeczywiście na przykład tutaj jedna z widokówek przedstawia wygląd starówki w lato. Chodziło o to, że jest strasznie dużo tych paskudnych, reklamowych baldachimów, parasoli. Na tej widokówce pokazuje ich straszną, ogromną ilość, taką spiętrzoną. I to rzeczywiście w zeszłym roku się zmieniło. Wprowadzono pewne, nie chcę powiedzieć ustawy, ale...
zarządzenia miejskie.
Tak, które sprawiły, że jednak ta estetyka, miasto zaczęło zwracać na to większą uwagę. Mam nadzieję, że może za sprawą moich widokówek.
Co jeszcze bym chciała... Widokówki są rzeczywiście oryginalne. Tak. I rzeczywiście szybko, bo program nie jest z gumy, a gości jest moc.
Jeszcze dwie ważne rzeczy. Swoją działalnością graficzną również pomagam Unii Ziemniaczanej od niedawna. Chciałam zwrócić uwagę, że dwa dni temu wygenerowaliśmy takiego mema, który stał się hitem. Do tej pory 3000 udostępnień, 100 udostępnień na godzinę. Jestem autorką tego, bardzo dumną. Nawet bardzo ważne osoby zaczęły tam to komentować. Mem się pojawił na gazecie.pl. Dzisiaj jest manifestacja o 13:00 rolników na Placu Konstytucji w Warszawie. Bardzo ważna rzecz. To jest to. Jeszcze jedno. Zawodówka, odzieżówka w Toruniu. Jak to jest, że w całym kraju są likwidowane odzieżówki? Dziewczyny z całej Polski muszą przyjeżdżać do Torunia, żeby się uczyć szyć. Dziewczyny z ASP, które kończą studia z tytułem magistra, nie potrafią uszyć spódnicy, a są projektantkami odzieży. Dziewczyny przyjeżdżają do Torunia z Warszawy, z Łodzi, z Gdańska. W weekendy uczymy się. Szkoła w Toruniu jest naprawdę, ma rewelacyjny poziom. Często mam wrażenie, że więcej tam się nauczyłam niż na uniwersytecie.
Rzeczywiście, ale to szkoły zawodowe to jest temat rzeka.
No
szkoły zawodowe, które podobno mają wrócić pod nazwą szkół branżowych, ale to zależy tylko od tego, jak rząd poradzi sobie z realizacją własnych zapowiedzi. Nie zanotowałem pani imienia i nazwiska. Nie wiem,
Kasia
jak
Kosmos.
Kasia Kosmos była gościem Poranka.
Dziękuję.
Za to bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że uda się zachować kontakt do pani na przyszłość. I teraz idziemy dalej. Mam nadzieję, że się nie pomylę i że wszystko jest zgodnie z ramówką. Jeżeli tak jest, to teraz obok mnie powinna zasiąść pani Dorota Zawadzka. Tak?
Tak.
To się,
w Akarecy.
To się zgadza. Z opowieścią, którą opowiadamy nie od dziś, bo to jest kolejne pani spotkanie z Radiem Wnet w Toruniu. I cały czas opowiadamy i patrzymy na to, jak przebiega próba jak najszerszego opowiedzenia o pani rodzinie, to o pani generał.
Tak.
O pani generał Elżbiecie Zawadzkiej, jedynym cichocienem, który był kobietą.
Tak, wszystko się zgadza.
To się zgadza. I teraz film fabularny, więc ja posłucham.
Mamy zacząć od filmu?
Tak, od filmu, bo to jest chyba akcja, która jest w toku, bo środki się zbierają teraz.
Wiele akcji jest w toku, nie tylko o filmie, ale...
Zacznijmy od filmu.
Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście spotkałam się z Państwem rok temu. Wtedy opowiadałam o Elżbiecie Zawadzkiej. Myślę, że już teraz chyba wszyscy Państwo wiecie. No prywatnie to rzeczywiście moja ciocia. Pracowałam z nią prawie 30 lat, więc naprawdę zapewniam i wiem to na pewno, że była osobą wyjątkową. Robimy wszystko w Toruniu, żeby tę postać pokazać wszystkim. A że to jest ważne, myślę, nie muszę nikogo przekonywać. Miałam ostatnio takie zdarzenie w Warszawie. Byliśmy to było dokładnie w wakacje rok temu, na forum organizacji pozarządowych. Tam mieliśmy wystawę jako fundacja generał Elżbiety Zawadzkiej z publikacjami, z eksponatami, z logo fundacji. Przechodzili dwaj panowie, żołnierze, popatrzyli i powiedzieli, a my nie znamy takiej pani generał. A w końcu w historii Polski były tylko dwie.
Jeszcze tylko uwaga, jak jesteśmy w radiu, mówimy prosto do mikrofonu, wtedy nas lepiej słychać, inaczej ten głos gdzieś tam będzie uciekał, nie tam,
dobrze,
gdzie byśmy chcieli. Czyli postać pani generał jest coraz bardziej rozpoznawalna, ale jednak film fabularny to jest to jest ten złoty graal w rozpoznawalności bohaterów historii i trafia nie tylko do historyków, nie tylko do pasjonatów historii, historii wojskowości, ale do szerokiej rzeszy kinomaniaków.
Tak, to prawda, złoty graal. Nie wiadomo, czy nam się uda, ale gdybyśmy nie spróbowali, to nie będziemy tego wiedzieć. Oczywiście jako fundacja, skromna instytucja pozarządowa, nie mamy takich środków, żeby sami wyprodukować taki film, więc postanowiliśmy je zebrać. Stworzyliśmy taki trailer, coś w rodzaju zwiastuna filmu, którego jeszcze nie ma. I wpuściliśmy w internet, przy pomocy tego trailera chcemy po pierwsze pokazać postać generała Elżbiety Zawadzkiej, bo może więcej osób się tym zainteresuje, a po drugie zebrać środki na ten, na realizację tego filmu, bo tak jak pan mówił, wydaje nam się, że to jest najlepszy sposób dotarcia głównie do młodych ludzi. No i teraz jest dobry klimat na powstawanie, na tworzenie takich filmów, no ale niestety to są ogromne pieniądze i
instytucje państwowe, PISF, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tam państwo już pukali.
Tak, oczywiście, znaczy jakby będziemy pukać, bo to są takie kolejne etapy. Po pierwsze chcemy ogłosić konkurs na skrót scenariusza. Jesteśmy już w trakcie tworzenia regulaminu, mamy zebraną komisję konkursową i człowiek, który wygra ten konkurs, będzie dostanie środki na tworzenie scenariusza.
Dobry scenarzysta jest tuż przed nami i za jakiś czas, mam nadzieję szybszy niż dłuższy, uda się ze scenarzystą porozmawiać, ale nie o scenariuszach, ale to jest przed nami, a w tej chwili konkurs na scenariusz. To jest ten etap, czyli jest wczesny etap. To jest tak, że jest...
No tak, to jest bardzo wczesny etap. No, tak jak mówię, wszystko oczywiście do kwestia środków, no ale pani generał też była osobą bardzo wytrwałą i konsekwentną w tym, co robiła, więc mam nadzieję, że nam też się to uda. Jako fundacja jesteśmy, to znaczy przede wszystkim przez nią założeni, no i w jakimś stopniu spadkobiercami tego jej dzieła, które tworzyła, więc myślę, że nam się to prędzej czy później w końcu uda.
Nie wszyscy państwo musieli słuchać Poranka sprzed roku z Torunia, a jeszcze bardziej nie wszyscy muszą pamiętać rozmowę, która wtedy była, ze szczegółami, więc teraz zadam ryzykowne pytanie na czas, ale muszę je zadać. Opowiedzmy pokrótce historię, pani generał, żeby radiosłuchacze rozumieli, dlaczego ten film jest istotny i jaką historię opowie.
Jaką historię opowie, tego jeszcze nie wiem. Ma odpowiedzieć jej historię. No a dlaczego jest taka ważna? Nie da się tego opowiedzieć w kilku zdaniach i w tak krótkim czasie. Odsyłam państwa do monografii autorstwa dr Katarzyny Mińczykowskiej o generał Elżbiecie Zawadzkiej. Natomiast w ogromnym...
To jakąś historię, jakąś...
skrócie. W ogromnym skrócie. No, urodziła się w Toruniu, więc jest torunianką. W 1909 roku, 18 marca, wtedy, kiedy Toruń i ta część była pod zaborami, uczyła się po niemiecku, chodziła do niemieckiej szkoły. A pamiętam taką scenę, ona to ze łzami w oczach opowiadała, jak towarzyszyła swojemu ojcu, miała wtedy 8-9 lat, towarzyszyła swojego ojcu, jak wojska Hallera weszły do Torunia i ona szła za rękę wśród grupy mężczyzn, bo ojciec był niemieckim urzędnikiem i wszyscy ci mężczyźni płakali. I ona wtedy pierwszy raz widziała płaczących Niemców, płaczących mężczyzn i to też opowiadała ze łzami w oczach. No i potem było przysposobienie wojskowe kobiet, przedwojenna organizacja, która przygotowywała kobiety do wojny. Ona się ogromnie zaangażowała. Potem oczywiście wojna, Armia Krajowa. Była kurierką, była zastępcą szefa komórki, a potem Wydziału Łączności Zagranicznej. Tworzyła trasy kurierskie, gdzie była emisariuszką. Do naczelnego wodza została wysłana po to, żeby właśnie te trasy kurierskie móc naprawić, po to, żeby załatwić bardzo ważną sprawę, a mianowicie prawa wojskowe kobiet, których nie było do 1943 roku. Potem oczywiście była w winie organizacji powojennej, bez przerwy inwigilowana, aresztowana, przesiedziała w więzieniu z wyrokiem 10 lat, ale wyszła w czasie odwilży, przechodziła wszystkie stopnie naukowe. Myślę, że najważniejsze to, oczywiście oprócz tego ogromnego bohaterstwa i tego, co zrobiła w czasie wojny, najważniejsze jest to, ta jej walka o pamięć historyczną, była kustoszem pamięci narodowej i to, co zrobiła poprzez stworzenie fundacji, to też pamiętam, jak jeszcze w latach 80. staraliśmy się tu o tą pierwszą tablicę w kościele Panny Marii, to były lata 80., to nam powiedziano, że to jest ówczesne władze, to jest absolutnie niemożliwe, bo w Toruniu nie było żadnej armii krajowej. W ogóle nie było jakiegokolwiek oporu, bo to wszyscy współpracowali z Niemcami. I z tą ogromną niewiedzą ona właśnie walczyła. To, że fundacja ma 8 tysięcy relacji osób, mężczyzn, pomorzan walczących o niepodległość, kobiet, które walczyły o niepodległość, to, że wydaliśmy 70 tytułów, to jest właśnie jej ogromna zasługa dla pamięci historycznej. A proszę pamiętać, że ona zaczęła zbierać te materiały w latach 60., kiedy jeszcze nikomu nie przychodziło to do głowy, prawda?
Będziemy musieli się kiedyś wprosić do
fundacji. Oj, serdecznie zapraszam. Podmurna 93. No, mam też cichą nadzieję, że no, jak szybko państwo przyjdziecie, to będzie to jeszcze tam, ale mamy jeszcze jeden szalony pomysł, który jest też w trakcie realizacji, a mianowicie budowa, właśnie nie budowa, tylko stworzenie bazy ZOO, czyli takiego muzeum i ośrodka edukacyjnego historycznego imienia generała Elżbiety Zawadzkiej. To pracujemy nad tym projektem już od 2016 roku. To ma być w Forcie 8 na ulicy Sowińskiego, za dworcem miasto. Stoi fort XIX-wieczny, element fortyfikacji. Niszczy je, w ten sposób go ocalimy. W ten sposób zachowamy pamięć o generale Elżbiecie Zawadzkiej. I proszę pamiętać, że ona żyła 100 lat. I na podstawie jej życia chcemy pokazać tę stuletnią historię.
Trochę jak na podstawie życia Adama Czartoryskiego można pokazać drogę od pierwszej Rzeczpospolitej i bitwy pod Zieleńcami aż po przebudzenie w Warszawie i świt powstania styczniowego i rewolucję moralną.
No to my
moralną.
Tak samo. Od tego 909 roku, czyli od zaborów tutaj na tym terenie, aż do współczesności, bo przecież była też piękna. I członkiem Solidarności i chcemy przede wszystkim pokazać Cichociemnych. Też przecież za jej przyczyną.
Heroiczną historię tak. Kujawian i Pomorzan z Torunia.
Tak, oczywiście bardzo dużo, znaczy było dużo Cichociemnych w Toruniu. Poza tym tam jest przepiękny teren. Chcielibyśmy zrobić ścieżki edukacyjne i Małpi Gaj. I, no, tego wszystkiego nie ma, no ale oczywiście przede wszystkim robi to miasto. Jest już dokumentacja, są plany, tylko nie ma środków.
Jak
i to jest
zwykle.
Też kolejny problem,
i to jest też,
o który się staramy.
Kamyczek, gdzie trzeba będzie kiedyś zapytać władze Torunia, dlaczego tych pieniędzy nie ma, albo jeszcze lepiej
władze rządowe. To znaczy, myślę, że nie władze Torunia.
Władze rządowe.
No więc właśnie zrobiliśmy taką akcję nawet w Toruniu jeszcze niedawno, w czerwcu, zbierając podpisy, bo taką petycję podpisaną przez prezydenta miasta, przez panią poseł Iwonę Michałek i przeze mnie i pod tą petycją do pana ministra kultury zbieraliśmy podpisy, ponieważ zależy nam, żeby to muzeum uzyskało status muzeum państwowego, żeby było albo finansowane, albo współfinansowane przez budżet państwa, no bo nie da się takich instytucji utrzymać przez miasto. No i cały czas mamy nadzieję, że nam się to uda. Zebraliśmy około 4,5 tysiąca podpisów mieszkańców miasta.
To my się umawiamy na następny Parlament z Torunia, kiedy on będzie, z reguły raz na 6 miesięcy, więc może już niedługo, że wpraszamy...
No 6 miesięcy to jeszcze pewnie w obecnej siedzibie.
Jeszcze na
Podmurna 93.
Podmurna 93.
Bardzo blisko.
I tam się wprosimy i tam opowiemy dużo o historii pani generał, ale w ogóle
o
dwudziestowiecznej historii Torunia.
Serdecznie zapraszam.
I regionu, i tym zaproszeniem, i tym anonsem musimy kończyć rozmowę, bo czas jest nieubłagany. Dorota Zawadzka-Wakarecy, prezes Fundacji Elżbiety, generał Elżbiety Zawadzkiej, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my płynnie przejdziemy do jeszcze jednej pani prezes. Zrobimy zmianę. A tu jeszcze czeka nas ważna rozmowa. I widzę pochmurne spojrzenie, które na mnie spoczywa pana Bogdana Czajkowskiego, ale zanim uda mi się rozpromienić spojrzenie kolejnego gościa, to jeszcze jedno miejsce, które niesie pomoc, tak jak gość z pierwszej godziny. Pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło w Toruniu. Opiszmy trochę działalność fundacji, bo ona jest znana, ale może warto jeszcze zakreślić teren działania.
W tym roku przede wszystkim witam, miło mi bardzo.
Tak jest, dzień dobry.
I fundacja w tym roku obchodzi 15-lecie, więc to już jest taki okres, gdzie już można ocenić działalność. Zajmujemy się od początku obszarami takimi niszowymi, takie, które nie mają właściwego miejsca ani w społeczeństwie, ani w opiece zdrowotnej. I w 93 roku założyłam Hospicjum Światło w Toruniu. To było moje marzenie zawodowe i dziękuję Bogu, że dane mi było je zrealizować. I wszystkie działania, które fundacja obecnie uskutecznia, to one wyrosły z działań hospicyjnych, czyli z takich rzeczy, które nie były realizowane. Najbardziej znani jesteśmy z pierwszego w Polsce zakładu dla pacjentów w śpiączce. Jest to tak duży problem społeczny, że dlatego się zawsze chętnie spotykam, żeby uzmysłowić problem ludzi w śpiączce. To nie jest marginalna rzecz. 85% pacjentów to są młodzi ludzie po wypadkach komunikacyjnych. To jest przerażające. Oni mają dzieci, oni mają partnerki, żony i im się całe życie wywraca. Minuta i wszystko jest już.
Także to jest i dla rodziny. Rzeczywiście jest to moment tragiczny, ale też moment pełen nadziei, że ta osoba kiedyś się wybudzi.
Zawsze jest. Od początku cały czas jest nadzieja, musi być. I drugi sukces, który osiągnęliśmy, ale to dzięki wspaniałym ludziom, których mamy. 62 osoby się wybudziły. 60, to jest sukces na pewno europejski, jeżeli nie o większej skali. Dlaczego? Dlatego, że my ich bodźcujemy. To znaczy, to nie jest tylko pielęgnacja, nie sobie leży w łóżku. 60 osób nagłośniliśmy, 2 osoby nie chciały nagłaśniać. Mają prawo do tego, żeby ich wybudzenia nie nagłaśniać, ale to naprawdę cudowna rzecz. Pierwszy taki pacjent był nam przekazany w 98 roku do hospicjum, ale on nie szedł w kierunku śmierci.
On szedł w kierunku życia.
Inaczej żył po prostu, inaczej żył. Nie każdy z nas będzie, ja już mam chore kolana, nie będę tańczyła. A ci ludzie też być może nie będą tańczyć, biegać, śpiewać, ale żyją i muszą mieć adekwatną do swojego stanu zdrowia opiekę i my to robiliśmy od początku. Szczerze powiedziawszy, wybudzanie to jest bardzo taki standardowy tok działania. Pan, ja i każdy ze słuchaczy ma 5 zmysłów. Wzrok, słuch, smak, węch, dotyk. I bodźcuje się każdy z tych zmysłów i się bodźcuje przeszłością. Przyszłość nam nie jest znana. Dzisiaj z panem rozmawiam, jutro mogę nie żyć, nie? I każdy z nas ma przyszłość, która go motywuje do tego, żeby dać znać, że to do mnie dociera. Jeżeli ktoś chce naprawdę wczuć się w problem śpiączki, a śpiączka jest tylko 6 tygodni, później jest stan albo wegetatywny, albo minimalnej świadomości, aż do pełnej świadomości, że człowiek jest zamknięty w ciele. Wyobraźmy sobie coś takiego, że no nie każdy ze słuchaczy sobie wyobrazi, że nie może jednego słowa powiedzieć, nie może palcem ruszyć, a w środku żyje i chciałby krzyczeć, ja was słyszę, ja chcę wam coś powiedzieć, a oni go traktują jak przedmiot. Więc z tych naszych innych działań wyrosło, no wyrósł ten nasz zakład. Zaczynaliśmy od 6 miejsc, tej chwili mamy zakład dzięki miastu, które wybudowało obiekt i nam użyczyło 46 miejsc.
Ale Fundacja Światła to chyba nie tylko hospicjum, nie tylko wybudzenia, to nie wiele, tylko. Wiele więcej.
Akademia Walki z Rakiem. I to też znów wyrosło z hospicjum. Ludzie do hospicjum zgłaszali się, którzy nie powinni myśleć o śmierci, tylko powinni walczyć z chorobą. I nie było takiego ogniwa, które by im pomagało wyjść z tej choroby. To, co się dzieje tam, to są naprawdę wspaniałe rzeczy. To są wszystko osoby chore, ale one samotnie nie wygrają walki z rakiem. Jeżeli mają wsparcie lekarza, socjologa, wizażystki, no bo pani wie, że kobiety chcą być piękne, jak po chemii wychodzą brwi, włosy, to trzeba im pomóc, żeby ładnie wyglądały. Też pomóc rodzinie, jak rozmawiać w takich sytuacjach. I jeżeli powiem, że Akademia ma już 12 lat i jeżeli w tym czasie są osoby, które są od początku, no to one już wygrały z rakiem. Widzimy na naszych oczach, jak pomóc na przykład kobiecie, która jest po amputacji piersi, odtworzyć tą pierś, pomóc jej w tym wszystkim i ona zupełnie zmienia swoje życie. Ona nastawi, bo chce być kobietą. Tutaj na pewno wszystkie kobiety zrozumieją to, ale też z tych jednych działań i z drugich wyrasta następne nasze działanie, opieka nad dziećmi osieroconymi. Umierają rodzice albo jedno z rodziców, albo jest w śpiączce. My to rozszerzyliśmy, ten temat dziecka osieroconego, o dziecko, które ma ojca, matkę w śpiączce, bo tak naprawdę nie ma. Nie pójdzie ojciec na narty, nie pójdzie kopać piłkę, nie? I to też jest konieczne, dlatego że te dzieci no po prostu już mają na starcie swojego dopiero życia. No,
mają bardzo, bardzo tak, no, pod górkę.
Mamy osoby, gdzie wypadek spowodował, że dziecko nawet nie zna ojca, no bo matka była dopiero w ciąży, nie?
Pani prezes, a ten styk działalności fundacji z państwem, z rządem, z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak wygląda? Jak tutaj, no też trochę podsumowując obecne rządy, coś się zmieniło, jak to wygląda?
To znaczy tak, może powiem, że no jesteśmy organizacją pozarządową, a nie miejską, bo jak jest coś znaczy miejskie, no to, no to dostaje dotacje samorządu. W momencie, kiedy, to znaczy tak, może jeszcze powiem, my się utrzymujemy tylko z 1% i już dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy płacili ten 1%, bo to jest ta baza. I my też pomagamy osobom walczącym z nowotworem i osobom, które są śpiące, poprzez zakładanie subkonta. Ale dlaczego o tym mówię? Bo gdyby dzisiaj każdy wszedł na nasze konto, na naszą stronę internetową, to tam jest pokaźna kwota. Ale z tego tylko tak nasze fundacyjne jest około 300 tysięcy. Pozostałe pieniążki są naszych pacjentów, którym naprawdę przez to się pomaga w walce z nowotworem. Pan wie, jak wygląda dzisiaj opieka onkologiczna. Jest chemia lepsza, jest chemia gorsza, nie? Ale i po prostu lekarze podpowiadają, zbieramy środki i to jest dla tych pacjentów i to jest bardzo ważne. Jak wygląda finansowanie? No tak jak wszystkie organizacje pozarządowe, wchodzimy w projekty. W każdym projekcie, oczywiście miejskie, marszałkowskie projekty, ale w każdym projekcie musi mieć udział własny, 15-20%. I to są te pieniążki, które my zbieramy z jednego procenta. Ale wspomniał pan, jak wygląda. 10 lat temu miasto wybudowało obiekt. I naprawdę tutaj zasługę ma pan prezydent Zalewski, nie dlatego, że akurat go wymieniam, ale naprawdę on zrozumiał ten problem. Projekt wybudowano i nam użyczono. Więc dzięki temu mogliśmy dla tych ludzi, którzy byli zupełnie na marginesie życia społecznego i opiece zdrowotnej, otworzyć ten zakład, a to już jest dużo.
Jak rząd mógłby jeszcze pomóc w wyprowadzeniu takich jak pani fundacji?
To znaczy, no to może dam przykład. Konkretny przykład.
Tak będzie.
Przed poprzednimi wyborami wszystko było możliwe, a po wyborach wszystko spadło. A co niby było możliwe i co spadło? My optujemy za powołaniem w kraju ośrodka wczesnej rehabilitacji neurologicznej, żeby młodzi ludzie w wieku pana, tacy do 40-letni, pan jest młodszy, żeby od razu mogli ze szpitala iść do takiego ośrodka, żeby dać im szansę na wybudzenie. A oni trafiają do różnych innych placówek i do hospicjum trafiają. I nie mówię, że tam jest zła opieka pielęgnacyjno-żywieniowa, ale oni potrzebują innej opieki, wielozmysłowego bodźcowania. I ten ośrodek, on na pewno kiedyś powstanie, ale oby jak najszybciej. I tutaj i ministerstwo było bombardowane, i pan marszałek. Pan marszałek nas odesłał do ministerstwa, ministerstwo odesłało do pana marszałka i się skończyło. I tak jak mówię, przed wyborami obiecali, pomożemy. Przypuszczam, już w tej chwili nie mam siły przed tymi wyborami, bo znowu będą obiecanki. Ale takie ośrodek, gdyby wybudowano, my go wypełnimy super działalnością.
A w systemowym znaczeniu, co powinno się zmienić w systemie opieki nad i onkologicznej, ale także tej przy okazji...
Tej, która nie była długoterminu, tak, tej specjalistycznej, typu właśnie... rehabilitacji neurologicznej, typu opieki długoterminowej, bo tutaj cokolwiek...
Rząd wprowadził specjalny pakiet onkologiczny. Przecież słynne karty, które mają ułatwiać w dostępie do, bez kolejek do specjalistów. Nie wiem, czy on
to
na
znaczy,
pewno działa.
To znaczy, onkologii działa. To znaczy, przynajmniej te osoby, które są u nas w Akademii Walki z Rakiem, chwalą, że załóżmy szybko się dostały, że szybko na leczenie, że nawet takie unikatowe formy, jak protonowe naświetlania, że też to, aż są zaskoczeni, że tak szybko można było się dostać. Ale tak naprawdę, to co mówię z całą odpowiedzialnością, nie ma równości sektorów. Nie ma. My jesteśmy sektorem tym pozarządowym i takie odpadowe rzeczy. Jak? No też no, nie możemy się wbić w unijne środki. Mało kto się wbije, mało kto. Nie wiem po jakich tutaj jakichś zabiegach. Niemniej przecież żadna organizacja, to pan wie, nie robi tego dla siebie.
Nie robi. To prawda. Chociaż jest taki też, pokutuje. Albo a może nie pokutuje, może ma, tak. ma swoje podstawy realne. Myślę, że wiele fundacji nie działa do końca transparentnie, że tutaj też potrzebna jest zmiana, żeby te fundacje, które nadużywają środków, które dostają chociażby z 1%, żeby na nim była lepsza kontrola.
Ale to wszystko można jako kontrolę. My przeżyliśmy już w tym roku 5 kontroli i to takich dużych, między innymi z Urzędu Wojewódzkiego. No wszystko jest, każda złotówka jest do sprawdzenia. Jeżeli działają zgodnie ze statutem, ten statut kiedyś był przyjęty, ale też są, i to co wiemy, organizacje, które nie tworzą jakby nowej jakości, tylko pomagają innym organizacjom. To jest naprawdę wszystko do sprawdzenia. Każda złotówka i każdy przejaw działalności. A oczywiście, jeżeli coś jest nie tak, no to wtedy no, trzeba napiętnować, żeby
trzeba
inne
reagować.
Zyskały zaufanie.
Czego pani prezes życzyć?
Realizacji dalszych naszych planów, no i oczywiście w zdrowiu, bo to jest najważniejsze. Jak zdrowie będzie, no to wiele rzeczy zorganizujemy, a tak to będziemy robić to, co do tej pory, ale mamy piękne plany, ale przede wszystkim ja mam wspaniały zespół ludzi, dzięki nim możemy to wszystko realizować.
To życzymy tego, pani prezes Janina Mirończuk, prezes
bardzo
Fundacji
dziękuję.
Światło była gościem poranka. Bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie
dziękuję.
Zaproszenia i do zobaczenia i do usłyszenia.
Jak będzie może nowy ośrodek.
To odwiedzimy jak najchętniej. I teraz zapowiadana rozmowa.